Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rasochowicz. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj, to znaczy w sobotę, 10 lutego, w imieniu całej ekipy Radio France International, a zwłaszcza Agnieszki Kumor, która oprócz przeglądu prasy francuskiej przedstawi Państwu także kronikę Paryski Weekend, Anny Bernhardt, która zabierze słuchaczy do naszego kącika europejskiego, Sylwii Gibbs, autorkę dzisiejszego poradnika turystycznego, oraz Piotra Kamińskiego, który przygotował nowości muzyki po ważnej na płytach kompaktowych. Za szybkie studia w nadsekwańskim domu radia uśmiechają się także do Państwa za moim pośrednictwem realizujące audycję Andrea Kunowa oraz Elodie. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Szef Komisji Europejskiej Barroso w Warszawie. Konferencja NATO w sprawie bezpieczeństwa w Monachium. Termin Kongresu Władz Francuskich w Wersalu prezydent Chirac ustalił na 19 lutego. Zakaz orzekania i wykonywania kary śmierci ma być wpisany do francuskiej konstytucji. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Anną Bernhardt i Agnieszką Kumor. Rozpoczynamy go od korespondencji z Warszawy Kazimierza Sobolewskiego.
Dziś wizytę w Warszawie składa José Manuel Barroso, szef Komisji Europejskiej, który po spotkaniu w Belwederze z premierem Jarosławem Kaczyńskim oświadczył m.in., że kraje Unii Europejskiej powinny wypracować wspólne podejście do tzw. pakietu energetycznego i zresztą nie tylko. Trudno, żebyśmy byli traktowani jako wiarygodni, mówiący jednym głosem, jeśli wewnątrz Unii Europejskiej przemawiamy 27 głosami, powiedział Barroso. Dodał, że bardzo ważne jest, aby kraje unijne działały w zgodzie z zasadą europejskiej solidarności. W Belwederze rozmawiano o traktacie konstytucyjnym, o pakiecie energetycznym i o embargo na eksport polskich produktów do Rosji. Jeśli chodzi o bardzo ważny pakiet energetyczny, to między nami doszło do poważnego zbliżenia stanowisk, oświadczył premier Kaczyński. Inne tematy, jak polskie weto i zakaz polskiego eksportu, podkreślił Kaczyński, wiążą się z perspektywą rozmów na temat porozumienia Unia Europejska-Rosja. Polski premier dziękował przewodniczącemu Komisji Europejskiej za postawę w sprawach, które w ostatnim czasie dotyczyły żywotnych interesów Polski. Pan przewodniczący umacnia ten element Unii, który ją buduje i jest jej podstawowym sensem, to znaczy europejską solidarność, powiedział polski premier. Z Belwederu przewodniczący Barroso udał się na spotkanie z prezydentem Lechem Kaczyńskim. José Manuel Barroso przyjechał do Polski na zaproszenie Business Center Club, aby dziś wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie odebrać nagrodę specjalną przyznaną mu za, cytuję, umocnienie procesu integracji Polski z Unią Europejską, za wkład w osiągnięcie kompromisu budżetowego, który umożliwia rozwój Polski i innych krajów członkowskich oraz za wizję i ogromną pracę na rzecz przyszłości Europy. Koniec cytatu. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Podczas spotkania dotyczącego spraw bezpieczeństwa w Monachium, na które to spotkanie zjechały głowy państw i rządów z całego świata, gospodarz pani kanclerz Niemiec Angela Merkel niespodziewanie za jeden z podstawowych problemów zapewnienia bezpieczeństwa na naszej planecie uznała ocieplanie się klimatu. Zaapelowała do wszystkich państw i rządów o podjęcie zdecydowanych kroków przeciwko efektowi szklarnianemu i stwierdziła, że zwiększenie obecności CO2 w naszej atmosferze stanowi, cytuję, zagrożenie nie tylko na najbliższy okres czasu, ale także i zagrożenie długoterminowe. Koniec cytatu. Z kolei prezydent Rosji, Władimir Putin, który też przyjechał do stolicy Bawarii, ostro skrytykował obserwowaną obecnie, jak stwierdził, totalitarną politykę zjednywania sobie całego świata przez Stany Zjednoczone oraz dominację tego kraju we wszystkich dziedzinach. Sekretarz generalny NATO, Jaap de Hoop Scheffer, wystąpienie Putina ocenił jako mało produktywne. Do Monachium przybył także z Teheranu główny tamtejszy negocjator w sprawie irańskiego programu nuklearnego Ali Larijani i prawdopodobnie spotka się z szefem dyplomacji Unii Europejskiej Javierem Solaną. Polska nie ma swojego wysokiego przedstawiciela na konferencji w sprawie bezpieczeństwa w Monachium, bo zaproszenie wystawiono na Radosława Sikorskiego, a ten przestał być szefem MON, tłumaczy jego następca Aleksander Szczygło. Podkreśla on, że za polską politykę zagraniczną odpowiada szef MSZ. Minister Szczygło nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy to minister spraw zagranicznych RP Anna Fotyga powinna była pojechać do Monachium. Depesze przypominają, że w spotkaniu w Monachium bierze udział prawie 300 przedstawicieli różnych rządów i państw z ponad 40 krajów całego świata. Podczas swego wystąpienia na tym monachijskim forum komendant sił NATO w Europie, amerykański generał Brant Craddock stwierdził, że kraje członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego nie wysyłają wystarczającej liczby żołnierzy do Afganistanu. Przypomniał, że podczas czwartkowego spotkania ministrów obrony państw NATO w Sewilli zaapelował do 26 państw członkowskich paktu o wysłanie do Afganistanu dodatkowych 2000 żołnierzy. W położonej na południu Afganistanu prowincji Kandahar podczas pułapki zastawionej przez tamtejszych talibów zginęło 4 żołnierzy afgańskich oraz 11 talibów. Do samobójczego wysadzenia się w powietrze doszło też w innym miejscu tej prowincji podczas przejazdu konwoju wojskowego NATO. Na szczęście zginął jedynie owinięty ładunkami wybuchowymi samobójca. Dowództwo nad siłami koalicyjnymi w Iraku przejął w sobotę 54-letni amerykański generał David Petraeus. Ceremonia przekazania buławy generalskiej odbyła się w byłym pałacu Saddama Husajna w obecnych koszarach amerykańskich Camp Victory. W Iraku doszło do kolejnego zamachu na żołnierzy amerykańskich. Podczas przeszukiwania przez Patrol Marines jednego z budynków w miejscowości Diyala doszło do wybuchu. 3 żołnierzy US Army zginęło. Palestyński ruch radykalny Hamas, który wraz z bardziej umiarkowanymi Palestyńczykami z ruchu Fatah doszedł w Mekce do porozumienia w kierunku utworzenia palestyńskiego rządu zgody narodowej, zaapelował do krajów zachodnich o uznanie nowych władz palestyńskich, co ich zdaniem pozwoliłoby na wyjście z politycznego impasu na Bliskim Wschodzie. Fatah ma co do możliwości takiego uznania nieco więcej wątpliwości, tym bardziej, że Hamas nieubłaganie twierdzi, że nie ma najmniejszego zamiaru uznawać Izraela.
Kwartet zajmujący się Bliskim Wschodem zapowiedział, że rząd palestyński musi porzucić stosowanie przemocy, uznać państwo Izrael i szanować podpisane wcześniej porozumienia pokojowe. Są to warunki wstępne, by została przywrócona pomoc międzynarodowa, czytamy w komunikacie podpisanym wspólnie przez Unię Europejską, Rosję, ONZ i Stany Zjednoczone. Komunikacie, którego ogólny ton jest ostrożny. Wyrażając zadowolenie z zawarcia porozumienia w Mekce, kwartet czeka na dalszy rozwój wypadków i konkretne działania nowego rządu palestyńskiego. W przyszłym tygodniu na Bliski Wschód udaje się Condoleezza Rice, która ma się spotkać jednocześnie z premierem Olmertem i prezydentem Abbasem.
Słuchają państwo Paryża, Radio France International, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. W Pekinie trwają negocjacje dotyczące północno-koreańskiego dossier w sprawie zbrojenia atomowego przygotowywanego przez Pyongyang. Amerykański negocjator Christopher Hill twierdzi, że w rozmowach pozostają jeszcze 2-3 punkty, które wymagają uściślenia. Przypomnijmy, że w rozmowach tych biorą udział delegacje obu państw koreańskich, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii i Chin.
Hu Jintao już po raz trzeci od objęcia najwyższego stanowiska w Chinach odbył podróż po kontynencie afrykańskim. Rozwijający się w szybkim tempie azjatycki kolos poszukuje surowców i paliw na całym świecie. Intensywne wysiłki dyplomatyczne i polityczne w Afryce nazywane są przez niektórych komentatorów chińskim neokolonializmem. Pekin próbuje poprawić swój własny wizerunek. Hu Jintao podczas swej podróży nie szczędził obietnic i przyrzeczeń. Padały słowa o umorzeniu długów, o pożyczkach bezprocentowych, o finansowaniu infrastruktury. Mozambik będzie miał stadion wybudowany za chińskie pieniądze, a Seszele budynek Zgromadzenia Narodowego. Jednocześnie Hu Jintao zapewniał, że Chiny nie zrobią niczego, co miałoby zaszkodzić interesom Afryki i jej narodom, ale też niewiele chcą pomóc, dorzućmy od siebie. Społeczność międzynarodowa liczyła, że przywódca Chin, który położył łapę na 2/3 produkcji ropy w Sudanie, użyje swych wpływów, by zakończyć konflikt w Darfurze. Nic jednak podobnego nie miało miejsca. W Afryce Południowej podejmujący azjatyckiego gościa wiceminister spraw zagranicznych podkreślał, iż chińskie zaangażowanie w Afryce jest wielką szansą dla tego kontynentu. Z kolei w Zambii Hu Jintao musiał odwołać wizytę w kopalni miedzi z powodu zapowiedzianych tam manifestacji. Właścicielami kopalni są Chińczycy, którzy nie są darzeni sympatią przez miejscową ludność, zwłaszcza od czasu ostatniej katastrofy, w wyniku której zginęło 50 zambijskich górników. Zapowiedziane przez chińskiego przywódcę inwestycja w wysokości 800 milionów dolarów nie spotkała się też z entuzjastycznym przyjęciem. Jak powiedział szef Związku Zawodowego Górników dawnej Rodezji Północnej, te inwestycje przynoszą tylko zysk Chinom, pozbawiają kraj bogactw naturalnych, nie przynosząc korzyści miejscowej gospodarce. Niezrażeni niczym pragmatyczni Chińczycy powoli systematycznie podbijają ekonomicznie kontynent afrykański.
7 najbardziej rozwiniętych państw świata, G7, zebranych w sobotę w Essen, Niemcy, wezwało Chiny do podjęcia środków mających na celu wzmocnienie juana. Niski kurs chińskiej waluty umacnia eksport chińskich produktów w świecie, co przez kraje zachodnie postrzegane jest jako nielojalna konkurencja. W komunikacie końcowym ministrowie finansów krajów G7 uznali, że ożywienie ekonomii w strefie euro pozwoliło na wyrównanie rozwoju gospodarczego na świecie i obniżenie inflacji. Japonia zapewniła pozostałych uczestników szczytu, że jej waluta będzie się umacniać, a to ze względu na wzrastające ożywienie gospodarcze w tym kraju. Gospodarka Japonii znalazła się na dobrej drodze, co powinno już wkrótce znaleźć odzwierciedlenie w kursach wymiany walut, powiedział na konferencji prasowej niemiecki minister finansów Peer Steinbrück, gospodarz spotkania. Przewodniczący Eurogrupy Forum Ministrów Finansów Strefy Euro, Jean-Claude Juncker, który przed szczytem w Essen podnosił kwestię słabości jena, szkodliwej dla eksportu ze Starego Kontynentu, potwierdził uspokajającą wypowiedź Steinbrücka. Japończycy przekonali nas o sile swojej gospodarki. Powinno to wpłynąć na zmiany notowań walut. Juncker stwierdził, że jest zadowolony z komunikatu końcowego szczytu. W rozmowach uczestniczyli zaproszeni goście z Rosji, Chin, Brazylii i Indii, którzy zgodnie powitali ożywienie światowej gospodarki, kładąc jednak nacisk na konieczność obniżenia wydatków na energię w kontekście wysokich cen ropy i ocieplenia klimatycznego.
Prezydent Francji Jacques Chirac termin posiedzenia francuskiego kongresu, czyli wspólnego, uroczystego posiedzenia Senatu i Zgromadzenia Narodowego, ustalił na 19 lutego. Ma on odbyć się tradycyjnie w Wersalu, a jednym z głównych tematów ma być zmiana w konstytucji francuskiej dotycząca wyłączenia z francuskiego prawa orzekania i wykonywania kary śmierci.
NATO poinformowało o przeprowadzeniu w miejscowości Pale, niedaleko Sarajewa, specjalnej operacji. Podczas tej akcji zostały przeszukane domy osób podejrzewanych o udzielanie pomocy ściganemu przez Trybunał w Hadze Radovanowi Karadzicowi. W miejscowości tej mieszka też Radomir Kodzic, a jego dom służył za kwaterę główną oddziału Serbów bośniackich podczas wojny w latach 1992-1995. Jak poinformował rzecznik NATO Derek Chappell, Kodzic, który ma zakaz wstępu do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, jest podejrzewany o organizację siatki chroniącej najbardziej poszukiwanego w Europie Serba.
Doradczyni premiera Serbii Wojsława Kosztunicy Vladeta Janković oświadczyła w wywiadzie dla sobotniej prasy austriackiej, że Belgrad jest w stanie przyjąć plan Unii Europejskiej w sprawie Kosowa, pod warunkiem jednak, że Kosowo nie będzie miało osobnego miejsca w Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz że nie będzie posiadało własnej armii. Papież Benedykt XVI, przyjmując w Watykanie delegację Francuskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych, oświadczył, że Andrzej Sacharow, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w roku 1975, świecił, cytuję, przykładem, jak tu mieć odwagę, aby mówić wszystkim i dookoła siebie prawdę. Koniec cytatu. Milicja rosyjska zatrzymała dwóch obywateli czeczeńskich, których podejrzewa się o dokonanie zabójstwa na dziennikarce rosyjskiej Annie Politkowskiej. Zatrzymano ich na podstawie zdjęć wykonanych przez rosyjskiego satelitę wojskowego. Na jednej ze stacji moskiewskiego metra pobity został przez nieznanych sprawców korespondent amerykańskiego Newsweeka Gajdar Nurbajew. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo Paryża, Radia France International, a oto przegląd dzisiejszej francuskiej prasy. Przed mikrofon zapraszam ponownie Agnieszkę Kumor.
Libération i La Croix przypominają, że w poniedziałek rozpoczyna się proces w sprawie katastrofy tankowca Erika. Ma on ustalić rzeczywistych jej sprawców. Przypomnijmy, że Erika rozbiła się u wybrzeży Brytanii w roku 1999, wypuszczając do wody 20 tysięcy ton ropy. Należała do towarzystwa z Malty, kontrolowanego przez dwa przedsiębiorstwa liberyjskie, których akcje posiadał włoski bankier z bazą w Londynie, korzystający z udogodnień brytyjskiego systemu bankowego. Statek był wyczarterowany przez firmę z Bahamów przez szwajcarskiego pośrednika, a następnie podnajęty przez filię francuskiej firmy Total z siedzibą w Panamie. Na pokładzie pracowali m.in. Hindusi. To nie jedyny węzeł gordyjski, który będzie próbował rozwiązać sąd w Paryżu. Brytończycy nie chcą już widzieć swoich plaż zanieczyszczanych przez statki śmietniki, obwieszcza katolicki dziennik, zauważając, że zaostrzenie prawa w tej kwestii na terytorium Francji zaczyna odnosić pierwsze efekty. W roku 2001 sądy w Breście, Hawrze i Marsylii wprowadziły cały arsenał legislacyjny mający na celu przyłapanie i ukaranie zanieczyszczających statków, jak również tankowców eksploatowanych pomimo ich katastrofalnego stanu. Jak tylko zostanie stwierdzone naruszenie prawa, podejrzany statek jest przechwytywany i kierowany do portu, wyjaśnia Xavier Tarabeu, prokurator sądu w Breście, rozmawiający z dziennikarką La Croix, Emmanuel Rizzo. Najtrudniejsze do przyłapania są statki wypuszczające zużytą ropę nocą. Straże przybrzeżne mają zostać już wkrótce wyposażone w noktowizjery mające usprawnić kontrolę. Niektóre statki wprowadziły złodziejską metodę wypuszczania ropy po trochu cichaczem, tak by za statkiem nie tworzył się charakterystyczny ślad na powierzchni wody. Ta metoda uskuteczniana jest zwłaszcza u wybrzeży Hiszpanii, gdzie w odróżnieniu od Brytanii brak jak na razie restrykcyjnej polityki karania statków brudasów. Le Figaro próbuje nakreślić przedwyborczy krajobraz francuskiej polityki, zamieszczając portrety trzech jej głównych postaci. Dwie z nich to oficjalni kandydaci, Nicolas Sarkozy i Ségolène Royal. Trzeci z bohaterów weekendowego wydania gazety, prezydent Jacques Chirac, po raz pierwszy za pośrednictwem swojej małżonki Bernadette napomknął o wielkim później, czyli okresie, który nastąpi nieuniknienie po zakończeniu prezydentury. Wyznania szefa państwa usłyszą Francuzi w wywiadzie udzielonym Michelowi Druckerowi, jednej z gwiazd telewizyjnych. Wywiad nadany zostanie w niedzielę w drugim programie francuskiej telewizji. Niedziela będzie w ogóle ważnym dniem nieoficjalnie toczonej już we Francji kampanii. Donosi o tym specjalne dossier na łamach Le Figaro. Kandydatka socjalistów zaprosiła swych sympatyków na wielki wiec na podparyskim przedmieściu w Villepinte. Zostaną tam przedstawione wnioski z dotychczasowej dyskusji obywatelskiej rozpisanej przez socjalistów. Wzięło w nich udział ponoć 700 tysięcy osób. Kandydat prawicy, Nicolas Sarkozy, który w ubiegły poniedziałek wyszedł obronną ręką z pierwszej z serii dyskusji telewizyjnych z cyklu Mam Pytanie, zaprosił swoich zwolenników na wiec do legendarnej sali Mutuality, również w niedzielę. Wiec ma służyć pozyskaniu wyborców z innych obozów w myśl powtarzanego przez Sarkozy'ego sloganu otwarcia. Nie kończmy na polityce. W weekendowym wydaniu Le Monde czytamy o modzie na biopiki, która zawładnęła ostatnio światowym kinem. Pod tym barbarzyńskim terminem kryją się biographical pictures, czyli filmowe biografie. W wielu przypadkach muzyczne filmowe biografie. Modę zapoczątkował w roku 2004 Ray Taylora Hackforda, film o Rayu Charlesie. Dwa lata później był Spacer po linie Jamesa Mangolda o Johnnym Cashu. Teraz do Amerykanów dołączyli Francuzi. W przyszłym tygodniu na francuskie ekrany wchodzi La Môme Piaf, jak brzmi tytuł oryginalny, czyli film o życiu i karierze paryskiego wróbelka Edith Piaf. W tę trudną rolę z sukcesem wcieliła się Marion Cotillard, znana polskim widzom z drugoplanowej roli w Długiej niedzieli zaręczyn Żeneta. Film ma szansę na sukces za oceanem. Piaf to jeden z niewielu francuskich produktów muzycznych, jak brzydko mawiają specy od marketingu, sprzedających się na całym świecie.
Co nowego w Europie? Anna Bernhardt.
W sobotnim Timesie ukazał się wywiad z nową ambasador Polski w Londynie, panią Barbarą Tugę-Recińską. Wywiad ten przeczytał Grzegorz Małkiewicz, który jest redaktorem naczelnym Nowego Czasu. Poprosiłam go o streszczenie tego wywiadu.
Dzień dobry państwu. Tak, rzeczywiście długi wywiad z panią ambasador ukazał się w sobotnim Timesie. Jest to wywiad trochę niezwykły, bo dziennikarze pytali panią ambasador, co powiedziała w trakcie rozmowy, pierwszej rozmowy z nowo zaprzysiężoną ambasador królowa. Więc to jest jak gdyby wbrew etykiecie dyplomatycznej. I pani ambasador mówi bardzo ciekawe rzeczy. Nie są to rewelacje, tylko przekazała właśnie, jak królowa interesuje się Polską i Polakami przyjeżdżającymi do Wielkiej Brytanii. No między innymi właśnie królowa powiedziała, że bardzo się cieszy z tego powodu, że Polacy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii i ma nadzieję, że są dobrze traktowani, co pani ambasador potwierdziła na podstawie własnych obserwacji i zaprzeczyła, jakoby dochodziło do złego traktowania Polaków.
Depesza AFP mówi o nowych liczbach emigrantów. Oficjalne statystyki zostały podważone przez panią ambasador.
Te oficjalne statystyki są powtarzane bardzo często, więc to, że jest 300 tysięcy Polaków, to jest mało wiarygodne. Więc liczba 1 600 000 jest bardziej prawdopodobna, a są tacy, którzy twierdzą, że jest na całych wyspach około 1 000 000 Polaków.
Co pani ambasador powiedział jeszcze w wywiadzie w Timesie?
Dziennikarze ujawniają też przeszłość polityczną pani ambasador i jej zaangażowanie w ruch Solidarności w latach 80. Więc jest to piękna przeszłość. Przeszłość, która została ładnie też zamknięta, bo ciekawą rzeczą jest to, że królowa zaprosiła nową ambasador RP do Buckingham Palace 13 grudnia. Na co zwróciła uwagę królowej pani ambasador i wtedy królowa Elżbieta II i ambasador Barbara Tugę-Recińska rozmawiały na temat stanu wojennego. Królowa bardzo dużo wiedziała na ten temat. Przywoływała również rozmowę odbytą z prezydentem Wałęsą. Więc tutaj pani ambasador podkreśliła, że ta data jak gdyby była jej triumfem, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie w walce z komunistami.
Wróćmy jeszcze do Londynu, do polskich emigrantów i do pana tygodnika. Pan założył, jest redaktorem naczelnym tygodnika rozdawanego za darmo po polsku.
Tak. Wydajemy Nowy Czas od października ubiegłego roku. Nie wiedzieliśmy, jaki będzie odbiór tego tygodnika, bo konkurencja już jest duża, jest sporo tytułów na rynku. Niemniej żaden z tych tytułów nas nie zadowalał, nie znajdowaliśmy specjalnie nic dla siebie i pomyśleliśmy, że jest grupa ludzi, która ma podobne oczekiwania, więc zrobiliśmy gazetę tak, jak sobie wyobrażamy, że gazeta powinna być robiona i co się okazało, że ta grupa rzeczywiście istnieje.
To znaczy, jak powinna być robiona?
Jak powinna być robiona? Powinna być przede wszystkim osadzona tutaj w rzeczywistości brytyjsko-polskiej, czyli pisać o Polakach mieszkających na wyspach, pokazywać też różne strony życia brytyjskiego, bo w końcu mieszkamy w Londynie. Jeśli jest coś ważnego, co stanowi jak gdyby puls miasta, jakieś wydarzenia kulturalne, czy wydarzenia polityczne, czy decyzje administracyjne, które nas oczywiście dotyczą, bo płacimy tutaj podatki, mieszkamy, jesteśmy współobywatelami, to jest ważne, że gazeta nie powinna być tylko taką platformą reklamową, że zarabia się na umieszczaniu reklam, a strona redakcyjna jest jak gdyby dodatkiem do całego przedsięwzięcia. My chcemy robić gazetę z ludźmi, którzy tutaj są, z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia, którzy czegoś doświadczyli. Mam nadzieję, że całe przedsięwzięcie się uda. Już są takie pierwsze oznaki, że gazeta zaistniała na rynku i tak jesteśmy postrzegani.
Życzę w takim razie powodzenia i odsyłam do naszych stron internetowych, gdzie będzie zamieszczony wasz adres. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Z Grzegorzem Małkiewiczem, redaktorem naczelnym londyńskiego Nowego Czasu, rozmawiała Anna Benhart. Słuchają państwo Paryża, Radio France International.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumo.
Urodzili się w Bretanii, Pikardii, na Korsyce czy w Nantes. Dziś uważają się za Paryżan, ale z dumą podkreślają swoje prowincjonalne korzenie, zrzeszając się w stowarzyszeniach regionalnych. Dzięki nim Paryż zachowuje wypracowany od wieków wizerunek miasta, w którym mieszają się tradycje i tendencje, kolory skóry i akcenty. Wizerunek, którego symbolem stał się dynamiczny melting pot. Wedle najnowszych badań statystycznych tylko 31% Paryżan urodziło się w tym mieście. 14% mieszkańców stolicy przybyło z innego departamentu regionu paryskiego. 31% z francuskich regionów w metropolii. 1% pochodzi z regionów zamorskich, tak zwanych domtomów. I 23% to obcokrajowcy. W czasie poprzedniego naszego spotkania ze stołecznymi prowincjuszami przyjrzeliśmy się bliżej przybyszom z innych regionów Europy i świata. Dziś czas na prawdziwych prowincjuszy, czyli przybyszów z innych regionów Francji. Najczęściej wymienianą nacją paryską są mieszkańcy Auvergne. Tworzą najstarszą i najlepiej zorganizowaną społeczność. Ich dziełem jest bal musette, popularny bal z wyszynkiem, gdzie tańczyło się przy dźwiękach akordeonu, a wcześniej musette, instrumentu podobnego do dud. Skupili w swoim ręku 60% paryskich kawiarni, brasserie, hoteli i restauracji. Dodać należy, że jeszcze 20 lat temu posiadali ich 80%. Mieszkańcy Auvergne to osobna kasta, jeszcze w XIX wieku. Ich ulubioną dzielnicą, w której osiedlali się przybywszy do stolicy, za chlebem była jedenastka w sąsiedztwie Rue de la Lappe. Nie dlatego, że mieli stamtąd blisko do dworców kolejowych Liońskiego i Austerlitz, ale że pracowali przy wyładunku węgla z rzecznych barek na nabrzeżach Bercy. W dwunastce szybko jednak przerzucili się na sprzedaż wina i gastronomię, nałożywszy na szarą bluzę węglarzy białe fartuchy kucharzy. Żywili na przestrzeni całego XX wieku robotniczy Paryż. Mieszkańców Auvergne charakteryzuje pracowitość, uczciwość, solidarność, ośli upór i oszczędność. Dziś najwięcej ich mieszka w piętnastce i szóstce, to widomy znak życiowego sukcesu. Jak będą złe stopnie, nie będzie wakacji na Korsyce. Najgorsza kara, jaka może spotkać dziecię korsykańskich rodziców zamieszkałych w Paryżu, to Boże Narodzenie w mieście. A przecież każdy wie, że nigdzie nie jest ono tak piękne, jak na pięknej wyspie. Ile de beauté. Korsykańczyków do Paryża zawiódł zmysł praktyczny, ale serce zostawili na ojczystej wyspie. Nie wyjeżdżaliśmy z uśmiechem na ustach. Każdy wyjazd to wewnętrzne rozdarcie, mówi właściciel Villa Cors, regionalnej restauracji w piętnastce. Jedzie się, bo brak jest pracy, brak perspektyw rozwoju. Korsykańczyków przywiódł do Paryża głód, będący wynikiem katastrofalnie złych plonów w latach dwudziestych XX wieku. Sytuacja na wyspie pogorszyło zniszczenie rodzącego się przemysłu i komunikacji w czasie II wojny światowej. Sektor publiczny, urzędy państwowe otworzyły przed nimi podwoje, przyjmując w swe szeregi kolejne fale imigrantów. To długa tradycja. Już Napoleon III zasilił administrację państwową Korsykańczykami, licząc na ich lojalność. I nie zawiódł się. Jakże ironicznie wygląda na tym tle działalność dzisiejszych ekstremistów korsykańskich, którzy gros swych zamachów wymierzają właśnie w aparat państwa. Wielu zrobiło karierę w polityce. Wystarczy wymienić byłego prawicowego mera Paryża, Jeana Tiberiego, czy byłego ministra spraw wewnętrznych, Charlesa Pasqua. Najwięcej przybyszów z Korsyki osiadło w piątej dzielnicy Paryża. W tej samej dzielnicy spotykamy największe skupisko przybyszów z Limousin, regionu słynącego ze wspaniałych krów. W wieku XIX biedne bretońskie dziewczęta wyjeżdżały do Paryża, gdzie najmowały się na służbę u wielkich państwa. Ich nieco ironicznym symbolem stała się Bekasin. Dziewczyna chodząca w staromodnym białym czepku i drewniakach, brana za głupiutkie ciele. ale w rzeczywistości uparta i swój rozum mająca. Dziś Bretończycy dumni ze swej celtyckiej kultury na każdym kroku podkreślają swoją odrębność na mapie Francji. Taką samą postawę zachowują po przyjeździe do stolicy. Skupili się w XIV i XV. Montparnasse jest ich kwaterą główną. Na Fest des przy Rue de l'Ombre gromadzą się amatorzy bretońskich tańców i sympatycy misji bretońskiej. Podobnie jak Korsykańczycy nie stronią od polityki. Przedmieście Saint-Denis miało wielu bretońskich merów. Bretończycy z siódemki aktywnie włączają się w życie swej dzielnicy.
RFI, la radio du monde. Magazyn turystyczny. Przed mikrofonem Sylwia Gis. Ardeny bardzo chciałyby uchodzić za jedyne góry w północno-wschodniej Francji. Trudno im jednak do tego pretendować, skoro ich wysokość nie przekracza 500 metrów nad poziomem morza. Nawet jeśli takie wzniesienie w płaskim kraju, jak z piosenki Jacques'a Brela, może się wydać imponujące. Płaskowyż, któremu na imię Ardeny, leży na pograniczu Francji, Belgii i Luksemburga. I choć jest stosunkowo niewielki, zasługuje na miano kresów. Jest zimny i niemalże bezludny. Panują tu częste mrozy, które są we Francji rzadkością. Gęste, liściaste lasy Ardenów stały się scenerią znanej powieści Juliena Graca pod tytułem Le Balcon en Forêt, balkon w lesie. W 1939 roku samotny strażnik czuwa na granicy francusko-belgijskiej. Grac wspaniale uchwycił atmosferę ciszy przed burzą. Wspaniale opisał wyobraźnię człowieka zaludniającą las, do którego niebawem wtargną niemieckie czołgi. Czyżby Ardeny otaczał nimb poezji? Tu w każdym razie urodził się wielki francuski poeta symbolista Arthur Rimbaud. Tu napisał jeden ze swych najpiękniejszych poematów Sezon w piekle. Mimo to lasu w Ardenach nie otaczają legendy, którymi obrósł jak mchem pień drzewa las Brocéliande w Bretanii, ściślej las Pimpon, tak brzmi jego geograficzna nazwa, który dziś zaczyna się 20 kilometrów na zachód od miasta Rennes. W czasach, kiedy w celtyckich legendach pojawiła się nazwa lasu Brocéliande, miasta jeszcze nie było. W bezkresnych lasach mieszkali, jeśli wierzyć powieściom Chrétiena de Troyes, czarodziej Merlin i wróżki. Tędy przejeżdżali rycerze Okrągłego Stołu, szukając Graala, czary z krwią Chrystusa, ukrytej gdzieś w lesie Brocéliande. We wsi Tréorantec, też ukrytej w lesie Pimpon, stoi drewniany kościółek. Założył go w VII wieku święty Judicael. Przypomina barkę odwróconą do góry dnem. Ta, która wypłynęła z Palestyny i przybiła razem z Graalem do wybrzeża Bretanii. Witraże w oknach kościółka opowiadają historię rycerza Lancelota, który pożądał żony króla Artura, więc nie znalazł świętej relikwii, i rycerza bez skazy Percevala, który znalazł Graala. Inicjatorem tego niemalże heretyckiego wystroju świątyni był ksiądz Guillard, wielki miłośnik legend. Aby przyciągnąć swych nie dość żarliwych parafian do kościoła, przypominał im ich celtyckie korzenie, a jednocześnie przyczynił się do turystycznej sławy wsi Tréorantec. Sława ta, prawdę mówiąc, jest bronią obosieczną. Z jednej strony przynosi tubylcom korzyści materialne, z drugiej niszczy ducha, a nawet materię czarodziejskiego lasu. Brocéliande jest przeciwieństwem Ardenów. Turystów przywozi się tu autokarami. Od kiedy wydeptują ścieżki od źródła Barenton do Doliny Bez Powrotu, las zamienił się w park. Przewodnicy opowiadają bez końca historię źródła, przy którym mieszkała dobra wróżka Viviane, i doliny, w której zła wróżka Morgane usidlała niewiernych rycerzy. Najgorsze, zdaniem niektórych, jest złote drzewo. Niejaki François Davin pokrył po pożarze złotą farbą pień starego kasztanowca i nadał mu kształt głowy jelenia. Rzadko zdarza się tak brutalny symbol kiczu. Prawdziwi miłośnicy lasu Brocéliande starają się go omijać z daleka.
Thank you. RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Tak zaczyna się druga scena Eugeniusza Oniegina Czajkowskiego w nowej produkcji opery Liońskiej. Fragment został nagrany w dniu premiery 25 stycznia. Spektaklem dyryguje Kiryl Pietrenko. Obsada jest bardzo dobra. Figurują w niej dwa nazwiska polskie. Świetny Wojciech Drabowicz w roli tytułowej i wciąż pięknie śpiewająca Stefania Toczyska jako mama Laryna. Nade wszystko jednak wypada się skupić na reżyserii. Twórcą tego przedstawienia jest mianowicie Peter Stein, jeden z największych artystów współczesnego teatru, którego polska publiczność odkryła w roku 1975 na niezapomnianym festiwalu Teatru Narodów w Warszawie, gdzie można było oglądać jego legendarny już dzisiaj spektakl księcia Homburga Lessinga. Od tego czasu Stein tworzy w teatrze i w operze rzeczy niezapomniane. Dość wspomnieć sztuki Czechowa, na przykład Nadzwyczajne Trzy Siostry pokazane i we Francji oraz gigantyczne przedsięwzięcia, jakimi były pełne inscenizacje Orestei Aeschylosa oraz Fausta Goethego. W operze pięknego, oryginalnego Peleasa z Pierre Boulezem można obejrzeć na DVD. Niezwykły był jego Falstaff Verdiego, pokazany parę lat temu w kilku miastach, także w Lyonie. Dwa lata temu na tej samej scenie Stein odtworzył swój cykl Czajkowskiego, wystawiając Mazepę, a w przyszłym sezonie powróci tutaj z Damą Pikową. Tak się ciekawie składa, że w operze paryskiej reżyserował po raz ostatni ponad 30 lat temu, kiedy to w roku 1976 wystawił tu Złoto Renu w ramach nigdy niedokończonego pierścienia Nibelunga. Od tego czasu nie zaproszono go już nigdy więcej. Wspomniany wyżej Peleas miał powstać właśnie na Bastylii w ramach pierwszego sezonu Daniela Barenboima w nowej operze. Niestety, jak pamiętamy, świeżo wybrany po raz drugi François Mitterrand zerwał kontrakt z dyrygentem, by dać dyrekcję w prezencie pewnemu właścicielowi Domu Mody, który finansował jego kampanię prezydencką. Dzięki czemu wszystkie zaplanowane produkcje Diabli wzięli, a Francja musiała zapłacić Barenboimowi grube miliony odszkodowania. Było to 18 lat temu. Od tego czasu na największej paryskiej scenie pracują z nielicznymi wyjątkami i wedle upodobań kolejnych dyrektorów albo niestrudzeni wyrobnicy operowego cyrku światowego, dziergający spektakle jak pani Hela z Feterki na drutach, wszystkie mniej lub bardziej do siebie podobne i zwykle koślawe, albo przodująca awangarda reżyserii postępowej, która twórców i dzieła ma za quantité négligeable. Interesuje ją bowiem wyłącznie własny pępek oraz opinia kolegów z tej samej podstawowej organizacji partyjnej. Dla wielkich artystów miary Steina miejsca tu nie ma. Lyon wykazał się więc niebyle jakim rozeznaniem, ściągając mistrza nad Rodin i Saonę. W rezultacie mamy nieznośną lekcję doskonałości, której należy czym prędzej dać odpór z jedynie słusznych pozycji. Olga Miekicienko jako Tatiana. We fragmencie sceny pisania listu z pierwszego aktu Eugeniusza Onegina Czajkowskiego dyrygował Kirill Pietrenko. Nagranie ze spektaklu premierowego w Operze Lyońskiej 25 stycznia. Jak się już Państwo domyślili, Onegin Petera Steina nie dzieje się ani w burdelu, ani w domu starców, ani w NRD za Ulbrichta. Tatiana nie śpiewa sceny listu wciśnięta pod umywalkę jak Ifigenia Warlikowskiego. Onegin nie jest drapieżnym wicedyrektorem kapitalistycznego koncernu jak Don Giovanni Michaela Hanekego. Nie łączą go z Leńskim związki homoseksualne konsumowane na proscenium. Leński zaś nie ginie skopany na śmierć przez skinów na wysypisku śmieci. W przedstawieniu Steina nie uświadczysz ani jednego z owych olśniewających pomysłów, pozwalających nam na nowo odczytać spróchniałe dzieła zamierzchłej przeszłości. Co gorsza, reżyser i dyrygent nie wmontowali w partyturę Czajkowskiego ani pełnych wieloznacznej zadumy pauz, ani subtelnie dobranych kawałków z innych utworów kompozytora, tylko zagrali ją tak, jak ją Czajkowski napisał. Lioński filister z zachwytem przyjął te objawy zuchwałej drobnomieszczańskiej reakcji, oklaskując spektakl na stojąco. Niektóre dekoracje przyjmowano oklaskami już po podniesieniu kurtyny. Aplauz taki powitał na przykład sporządzoną przez Ferdynanda Wegerbauera i podobnie jak cały spektakl znakomicie oświetloną wizję sadu i ogrodu z trzeciej sceny pierwszego aktu. Dziewczęta zbierające jagody Stein ukrył za szpalerami krzewów owocowych na drugim planie. Ledwo im główki wystają. Przyda się to natomiast, gdy pojawi się Tatiana, a po niej Onegin. Dziewczęta będą bowiem stamtąd podsłuchiwać upokarzającą scenę kosza, jakiego Pyszałek daje zakochanej w nim wiejskiej panience. Stein i jego współpracownicy zbudowali scenerię niby to realistyczną. Prawdziwy pejzażyk wiejski, prawdziwe konfitury, prawdziwe salony wiejskie i stołeczne, prawdziwe śnieżne pustkowie. Oczyścili ją jednak tak dalece ze zbędnych szczegółów, a potem tak subtelnie oświetlili, że nabrała ona wyidealizowanego, metaforycznego sensu, właściwego duchowi opery w ogóle, a tej opery w szczególności. Szczególnie uderzający jest efekt wschodu słońca po scenie pisania listu, gdzie światło zmienia się niby to naprawdę, ale następuje to w takim tempie, aż po jaskrawe słońce zalewające pokój i Tatianę skuloną na parapecie, że o żadnym naturalizmie mowy być nie może.
Thank you.
Rumuński tenor Mariusz Brenciu w fragmencie Arileńskiego z drugiego aktu Eugeniusza Onegina, nagranie z premiery w Lyonie 25 stycznia. Równie mistrzowsko nakreślona została scena pojedynku, przecinający scenę śnieżny stok, wspina się po nim z drewnianą szuflą chłop, odgarniający śnieg przed pojedynkiem, milczący, beznadziejny Syzyf. Na tym wzniesieniu właśnie Onegin zabije Leńskiego, który stoczy się następnie aż do naszych stóp, zostawiając na śniegu krwawą smugę. Mariusz Brenciu jako Leński, Wojciech Drabowicz jako Onegin i Jérôme Warnier jako Zariecki w scenie pojedynku z drugiego aktu Eugeniusza Onegina. Orkiestrą Opery Liońskiej dyrygował Kirill Pietrenko. Te sceny intymne, nakreślone delikatnym rysem, zawsze niedopowiedziane, gdzie jeden szczegół wystarczy, by wyrazić, co trzeba. Na przykład, gdy Tatiana rzuca na podłogę ledwo rozpoczęty list, po czym przygląda mu się z daleka ze strachem i zwątpieniem. Mówią o nieznanej u odkrywczych reżyserów subtelności umysłu i serca Petra Steina. O jego wirtuozerii świadczą zaś dwie sceny balu, jak zwykle najtrudniejsze dla operowych reżyserów, sceny zbiorowe, albo zwyczajnie spaprane i chaotyczne, albo zignorowane, kiedy to chór wyrzuca się do fosy orkiestrowej albo na balkony, żeby nie psuł reżyserowi konceptu. Stein bierze byka za rogi i pokazuje wszystko. Goście tańczą, a choć są wśród nich i chórzyści, i tancerze, nikt ich na pierwszy rzut oka nie odróżni. Indywidualności mają tyle akurat, ile trzeba. Nie wpadają na siebie nawzajem, zarazem też nie przesłaniając niczego, co konieczne dla zrozumienia intrygi. Gdyż Stein jest nie tylko artystą, ale i szlachetnym rzemieślnikiem, który wie, nigdy tego dość powtarzać, że pracuje dla jednego, jedynego widza. Tego, co przyszedł do opery po raz pierwszy w życiu. Trzeba się więc zatroszczyć, by nie był to raz ostatni i pokazać mu dokładnie, co to jest Eugeniusz Onegin Czajkowskiego. Wszystko musi być czytelne, zrozumiałe, oczywiste. Kto jest kto i o co tu chodzi. A dopiero gdy się już spełni ten podstawowy warunek, można przedstawieniu przyprawić skrzydła, by pofrunęło. Sekwencja balu u Larynych, gdzie Onegin odbija Leńskiemu Olgę, wywołując tym tragiczne konsekwencje, imponuje precyzją. Wszystkie postaci żyją i działają, obecne są i Olga, i Laryna, i przede wszystkim tak często tu gubiona Tatiana. Nawet bijatyka tenora z barytonem ustawiona została tak, że dzięki talentom i dyscyplinie Drabowicza i Bręciu ani przez chwilę nie razi udawaniem. To samo dotyczy sceny na balu w Petersburgu. Na pierwszym planie salon, którym przejdą tańczący poloneza goście, gdzie odbędzie się dramatyczne spotkanie Onegina z Tatianą. Na drugim planie sala balowa, wszystko pełne rytmu, elegancji, napięcia. Scena z trzeciego aktu Eugeniusza Oniegina Czajkowskiego w znakomitej iliońskiej inscenizacji Petera Steina. Śpiewali Olga Mikicienko jako Tatiana, Wojciech Drabowicz jako Oniegin, Michał Szelamianski jako Gremin. Grała orkiestra opery w Lyonie, dyrygował Kirill Pietrenko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.